Tygiel kulturalny.
Debiut literacki gdynianki Doroty Korbut oraz otwarta dziś w Sopocie wystawa Teatrum Jerzego Nowosielskiego. O tym mówić będę. Marzena Bakowska, witam. I na początek zapraszam do zanurzenia się w świat dźwięków. Hymnus ad ortum solis, czyli hymn na wschód słońca. Taki tytuł nosi płyta multiflecistki Mai Miro-Wiśniewskiej. Znalazła się na niej muzyka inspirowana XVI-wiecznymi kancjonałami ewangelików reformowanych, które wydawane były na terenie dzisiejszej Białorusi, w Brześciu i Nieświeżu. Teraz artystka zdecydowała, że dochód z płyty zostanie przekazany na wsparcie osób, które pomagają na granicy z Białorusią. Jak pani trafiła na muzykę XVI-wieczną białoruską?
Specjalizuję się w muzyce dawnej, wykonawcy muzyki dawnej, więc jakoś to są moje terytoria. Ale tutaj sytuacja była taka, że w czasie, kiedy były protesty na Białorusi, z uwagi na trudną sytuację polityczną w tym kraju, kolega poprosił mnie, żebym zagrała koncert charytatywny, z którego dochód właśnie był przekazany na ten cel. Pomyślałam, że to, co do tej pory gram, w żaden sposób nie wspiera tego tematu. Tak? Oczywiście mogę to zagrać, ale chciałabym, żeby to było bardziej znaczące, co miałabym dla tego celu zrobić. Właściwie szukałam czegoś, co mogłoby trochę dać nadzieję i co mogłoby pokazać jakiś rodzaj związku polskiego ducha, białoruskiego ducha właśnie w historii. I tak trafiłam na takie kancjonały, właściwie to były kancjonały ewangelików reformowanych, które były wydawane na terenie dzisiejszej Białorusi, czyli w Brześciu, w Nieświeżu, w XVI wieku w drukarni Radziwiłłów.
No z tłumaczeniami także Jana Kochanowskiego.
Między innymi tak. I też z udziałem innych wybitnych postaci tamtego czasu kultury, którzy pisali melodie i właśnie teksty polskie, bo były to wydawane teksty po polsku, czasami po łacinie, ale takie właśnie wyjątkowe było to, że były to długie, bardzo długie, piękne polskie teksty.
Co panią ujęło w muzyce z kolei?
Przede wszystkim to, że ta muzyka zakłada, że będzie powtarzana przez bardzo, bardzo długi czas. To znaczy są to proste melodie w modalnych skalach, czyli rzeczywiście nas to od razu przenosi w zupełnie inną epokę, w zupełnie inną rzeczywistość, ale też to, że one są powtarzane tak wiele, wiele razy, czyli na przykład jest naście czy 10 zwrotek nawet potrafi być, to sprawia, że wchodzimy w taki rodzaj jakiejś mantryczności i mam wrażenie, że to naprawdę wpływa na zmianę świadomości po prostu, kiedy się to wykonuje.
Ponieważ to nie jest jeden do jednego wykonanie tych kancjonałów XVI-wiecznych, to jest pani interpretacja i pani chyba poszła właśnie dokładnie w tym kierunku, tej takiej medytacji, refleksji, jakiegoś takiego zanurzenia w dźwięku.
Tak, zdecydowanie. Ja miałam takie założenie, że skorzystam tak maksymalnie z tej skali, wokół której jest osnuta ta muzyka i że stworzę sobie coś w rodzaju takiej przestrzeni akustycznej, w którą będę wypełniać tą skalą na różne sposoby. I miałam bardzo różne myśli, bo część tego materiału, który został nagrany, był nagrany w sposób improwizacyjny. I w trakcie tych improwizacji miałam na przykład takie nagle jakieś wizje, czy takie myśli, że z tego mojego fletu robi się taki chór jakichś starszych kobiet, przez to, że po prostu tam w sposób elektroniczny i na żywo nakładam różne warstwy. Często też interesowało mnie to, jak jeden dźwięk, który jest niby tej samej wysokości, kiedy nakłada się na siebie, potrafi stworzyć taką trójwymiarową przestrzeń w ramach siebie. To są już takie szczegóły techniczne, ale naprawdę muszę powiedzieć, że chodziło mi o coś takiego bardzo niespiesznego, o to, żeby to był taki bardzo subtelny proces na takim mikropoziomie i chyba tak to się stało.
Ta muzyka jest tworzona tylko przez panią, ale ta elektronika, którą pani dodała, powoduje, że tak naprawdę jesteśmy zanurzeni w całej orkiestrze dźwięków, tak to nazwę.
Tak to jest rzeczywiście, tam się pojawiają takie warstwy, w których są różnego rodzaju poszumy i odniesienia, ale to właśnie to jest ten mój sposób definiowania tej przestrzeni, mam wrażenie, że musi być jakiś rodzaj pomieszczenia, w którym te proste dźwięki fletów historycznych i te proste XVI-wieczne dźwięki właśnie mogą się od tych ścian tam odbijać i je wypełniać.
Ta płyta, tak jak pani sama przyznaje, powstała w zeszłym roku, ale teraz dzięki Gdańskiemu Archipelagowi Kultury została wydana. I zdecydowała się pani na bardzo szczytny cel oddać tą płytę. Dlaczego?
No jakoś nie widzę innego losu dla tej płyty. Ona rzeczywiście pojawiła się najpierw w takiej cyfrowej wersji w zeszłym roku. Przez pandemię jakoś nie myślałam o tym wydaniu twardym, takim płytowym.
Krążkowym.
Krążkowym, tak. Później Winda Gdańskiego Archipelagu Kultury wsparła, za co bardzo dziękuję, to wydanie. No i w tym momencie z uwagi na po prostu dramatyczną sytuację humanitarną na granicy z Białorusią, pomyślałam, że to jest jedyna właściwie możliwość, jedyny taki szlachetny los, jaki tej muzyce dalej może przypaść w udział. przyjaciele i bardzo bym chciała tę płytę przekazać z mojej strony nieodpłatnie, ale w zamian za dowolne datki na ten cel, czyli na wsparcie osób, które mogą w tym miejscu realnie pomagać.
W tej chwili trwa zbiórka na zrzutka.pl, na tym portalu. Komu pani przekaże te pieniądze?
Ta zrzutka trwa do 30 listopada. Ta płyta w tym momencie jest w tłoczeniu, więc ona będzie gotowa, jak wygląda na to, że 6 grudnia, może z małym takim zapasem czasowym. Będzie to proste bardzo wydanie, bo też zależy mi na tym, żeby jak najwięcej środków jednak poszło dalej w świat, więc będzie to takie eko, cienkie eko wydanie tej płyty. I po skończeniu tej zbiórki ja po prostu tę całą kwotę przekazuję. Zdecydowałam, że będzie to grupa Granica, bo jest to taka po prostu rozpoznawalna i rzeczywiście działająca obecnie na tym terenie grupa.
Czyli można powiedzieć, że takie trochę koło zatoczyła pani, bo płyta powstała z inspiracji protestami przeciwko sytuacji na Białorusi i teraz z tym, co się dzieje w związku na granicy polsko-białoruskiej, pani przekazuje środki.
Tak, zdecydowanie, bo też ostatecznie tamten koncert charytatywny nie doszedł do skutku, dlatego że zaczęła się pandemia i już nie było możliwości koncertowania i zebrania się, więc ta płyta powstała z intencją, ale nigdy jakby nie zadziałała w tym celu, w którym tak naprawdę powstała i dzieje się to teraz.
Dziś została otwarta wystawa Teatru Mierzego Nowosielskiego w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Autorem koncepcji i aranżacji jest Andrzej Starmach, który kolekcjonuje dzieła sztuki zmarłego 10 lat temu malarza i scenografa.
Jeżeli ktoś kolekcjonuje, to się trzeba dzielić. No nie chcę używać brzydkiego słowa chwalić. Z żoną jesteśmy dumni z naszej kolekcji, z tego, co nam się udało zgromadzić. Począwszy od wielkiej wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie pokazywaliśmy część kolekcji, to kontynuujemy to w różnych miejscach. Tutaj na przykład w PGS-ie to jest już 4. wystawa z naszej kolekcji, tym razem monograficzna, aczkolwiek to nie jest normalna, szkolna wystawa poświęcona Jerzemu Nowosielskiemu pod tym takim, no, w pewien sposób enigmatycznym tytułem Teatrum, ale no, ponieważ całe życie jest w jakiś sposób teatrem, a
Kreacją,
a sztuka w szczególności sztuka Jerzego Nowosielskiego, więc wydaje nam się, że szczególnie do tej, nazwijmy to, nietypowej ekspozycji ten tytuł jest jak najbardziej adekwatny.
Jerzy Nowosielski, klasyk sztuki XX wieku, głośny myśliciel, teolog, wręcz obrazoburczy czasami, wielki malarz przede wszystkim i pedagog, jawi się jako takie nieodkryte nawet dzisiaj spektrum wyobraźni malarskiej.
Andrzej Szczepaniak, kurator.
Do tej pory nie patrzyło się na Nowosielskiego właśnie z tej perspektywy, z której my chcieliśmy spojrzeć, czyli na bardzo szerokie pojęcie kontaktów Nowosielskiego z teatrum, ale nie tylko kontaktów takich z prawdziwą sceną teatralną, bo takie miewał. W latach 50. wyjechał z żoną do Łodzi, gdzie współpracował z teatrami lalkowymi. On twierdził, że było to doświadczenie bardziej epizodyczne, ale tak naprawdę dało mu wiele później na przyszłość. Więc projekty scenografii lalkowych i samych lalek wprowadziły go w zupełnie inny świat teatru. W latach 70. ponownie zetknął się z prawdziwym teatrem i scenami deskowymi w przypadku kontaktu z Helmutem Kajzarem i słynnej sztuce Antygona, przy której podjął się projektowanie całej scenografii teatralnej, jak i również kostiumów. Jednak prawdziwe, według mnie, Teatrum Nowosielskiego kryje się w jego obrazach. To jest jak gdyby niewyczerpalne kompendium wszelkiego rodzaju motywów ikonograficznych, rodzajowych, scen, które rozgrywają się na przykład w alkowie, na przykład w toalecie. Są to pejzaże czy też martwe natury, na których profesor Nowosielski w scenach okalających główne przedstawienie pokazywał różne przedstawienia wariantu tejże na przykład martwej natury. I to jest niesamowicie fascynujące.
Jakie przedmioty tutaj możemy zobaczyć?
No przede wszystkim ponad 100 obrazów z różnych okresów twórczości Nowosielskiego, poprzez meble malowane przez niego, a skończywszy na stateczkach, które sam zrobił, wymalował, ponieważ oprócz malarstwa i żony miał jeszcze jedną miłość. To były kolejki, które robił, ale nic się w zasadzie nie zachowało. Może to się brało stąd, że ojciec był kolejarzem. I właśnie statki żaglowe. Ten temat przetransponowany pojawia się też w jego obrazach, bo są kobiety na statku, prawda? We wczesnej twórczości w ogóle statki jako takie bardzo realistyczne malował. Także wydaje mi się, że jest to taka odsłona Nowosielskiego, nieznanego powszechnie. Przecież w domu, w pracowni bywała ograniczona ilość gości, a jest to pierwszy publiczny pokaz tych przedmiotów z pracowni profesora.
Na wystawie widzimy przekrój obrazów od lat 50. aż do 90., do końca twórczości profesora i jego zatrudnienia malarskiego. Jest to przekrój prac absolutnie różnych tematycznie, od aktów, martwych natur, pejzaży, scen rodzajowych, czy też mistycznych scen, jak na przykład rzeźnia, czy sobotni wypoczynek. Te dwa obrazy akurat widzimy na wystawie osobno wyeksponowane na osobnej ścianie, dlatego że zawierają mnóstwo łamigłówek, mnóstwo scen bardzo fascynujących, nie do końca jasnych. Odbywa się na tych płótnach coś w rodzaju mistycznego teatru, nie do końca zrozumiałego dla odbiorców, a bardzo fascynującego.
Jakie projekty scenograficzne pan zaprezentował?
Tutaj takim sztandarowym przykładem realizacji zrealizowanej dla konkretnego teatru jest scenografia i lalki do spektaklu Krzesiwo, które Nowosielski zaprojektował w 1958 roku. Był to spektakl, w którym Nowosielski zaprojektował wszystko od A do Z, to znaczy od plakatu, od programu do spektaklu, od lalek, scenografii, barwnych kurtyn malowanych według jego projektów, które zmieniały się podczas przedstawienia. I to, co zobaczymy na wystawie, to rekonstrukcja tegoż Krzesiwa, która została zrealizowana przy pomocy zespołu Teatru Groteska z Krakowa, który na podstawie projektów Nowosielskiego wykonał lalki, wykonał całą scenografię i my jak gdyby odtworzyliśmy całą sytuację w postaci spektaklu Krzesiwo.
Co zachwyca pana w tym teatrum Jerzego Nowosielskiego? Co jest takiego, co pana przyciąga intelektualnie, emocjonalnie do tej postaci?
Panie, przede wszystkim mistycyzm absolutny tych obrazów. Nawet jeżeli nam się wydaje, że to jest absolutnie realistyczne, jeżeli tak można powiedzieć, pejzaż czy portret, to przy głębszym wglądzie, wejście w głąb tego, jest tam absolutny mistycyzm i tajemnica. Bierze się stąd, że w jaki sposób wszystko to się wywodzi z malarstwa sakralnego, z ikon, które same w sobie są prawda, tajemnicze, a przetransponowane jeszcze na malarstwo świeckie albo na przykład na abstrakcję, powodują to, że jeżeli się zagłębimy w oglądanie i myślenie o tym, to przynajmniej ja od czasu do czasu dostaję takiego dreszczu emocji. Po prostu jeżeli mi się uda, oczywiście nie wiem, czy poprawnie rozszyfrować to, co mistrz chciał przekazać.
Wystawę Teatrum Jerzego Nowosielskiego w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie będzie można oglądać do 20 lutego przyszłego roku. Dziś w Gdyni swoją premierę miał tomik poetycki Jaszczurka. Jaszczurka to debiut literacki Doroty Korbut.
Do napisania tej książki przymierzałam się przez ostatnie 20 lat i musiały zadziać się zawsze naprawdę w moim życiu bardzo burzliwe rzeczy, żeby ta książka nabrała konkretnego kształtu. Tak naprawdę to ona obejmuje utwory od 98 roku aż do 2020. Niektórzy mówią, że to jest najdłużej wyczekiwany debiut w Trójmieście. Ja zawsze mówiłam, że jeszcze nie umieramy, jeszcze mamy czas na wszystko, a pandemia i poważna operacja w szpitalu uświadomiła mi, że wcale tak nie jest. Że wcale nie mamy nieograniczonej ilości czasu i że jeżeli już taka motywacja nie jest motywacją, no to już chyba żadna. Więc raz kozie śmierci, jak nie my, to kto? I wzięłam się i zebrałam te wiersze i te ilustracje. I właściwie rzutem na taśmę ostatniego dnia złożyłam wniosek o stypendium dla twórców kultury Marszałka Województwa Pomorskiego. I potem znalazłam swoje nazwisko na liście tych, którzy otrzymali granty.
No to wtedy, jeżeli już jest, to trzeba.
Tak, już jest, to trzeba. Trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić należycie. Trzeba się zmieścić w wyznaczonym czasie. No i powiem, że dzięki temu też to wydawnictwo ma taki troszeczkę większy rozmach. Twardą oprawę z pięknym obrazem. Przekład literacki na język angielski. I ta okładka i ten przekład to w ogóle jest naprawdę olbrzymia wartość dodana do tej książki, której nie byłabym w stanie 20 lat temu zrobić.
Jaszczurka. Właśnie rozpisana przez myślnik. Dlaczego taki tytuł?
Najważniejszym trzonem w tym wyrazie jest szczur. No, można się odnieść do takich zwierząt totemicznych. Czasami myślimy sobie, jakie zwierzę jest naszym takim patronusem, do którego się odnosimy, którego cechy byśmy chcieli posiadać. I dla mnie takim zawsze alter ego to był szczur. On był najważniejszy, bo on symbolizuje wolę przetrwania w trudnych czasach, w bardzo ciężkich okolicznościach, których życie nam nie szczędzi na każdym kroku. Ale z czasem ta jaszczurka zaczęła obrastać w takie różne doświadczenia życiowe i ta jaszczurka zaczęła rozumieć, że czasem te kuby zimnej wody wylewane na głowę i te palące promienie to są także szanse, żeby się oczyścić, żeby się ogrzać i żeby zrzucić tę starą wylinkę, opuścić strefę komfortu, stać się kimś nowym, kimś innym i jeżeli powiedzmy w danym momencie ciężar tych życiowych doświadczeń jest nie do udźwignięcia, to po prostu można go zrzucić, tak jak starą skórkę.
Ja, szczur, akurat taki tytuł nosi jeden z wierszy, który znalazł się w tym tomiku i on opowiada o kimś, kto nocą wychodzi, zaczyna żyć właśnie nocą.
Tak, nocne życie to jest taki motyw, który się przewija w mojej twórczości, Księżyc. I ten wiersz właściwie odkrywa część tej duszy faktycznie, chociaż muszę powiedzieć, że ja mam wrażenie, że wszystkie te słowa, które ja kiedykolwiek napisałam, wszystkie te wiersze układają się w historię życia jednego bohatera. Że to jest tak naprawdę za przeproszeniem jeden podmiot liryczny i to on jest bohaterem, który się przewija po prostu w każdej mojej historii.
Młodym dziennikarzom mówi się, że tematy leżą na ulicy. Nie bez kozery wspominam o tym, że dziennikarzom, ponieważ jesteś także dziennikarką, ale skąd ty czerpiesz tematy? Skąd ten podmiot liryczny i jego przeżycia? Czy też z ulicy, czyli z takich codzienności, z codziennych przeżyć?
Ci, którzy mnie znają, mówią, że najwięcej to ja piszę w autobusie i to jest prawda. To rzeczywiście jest kopalnia obserwacji społecznych.
Czyli krótko mówiąc, tą ulicą jest autobus.
W pewnym sensie można tak powiedzieć. Chociaż właściwie ja wracam prosto ze spotkania z młodzieżą w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Rumi i też mnie pytano, skąd się biorą te rzeczy. Z życia, z doświadczenia, z bardzo bolesnych doświadczeń, z traumatycznego dzieciństwa. Po prostu w życiu jest wiele trudnych tematów i nie możemy ich unikać. To jest taka reakcja, taki sposób na odreagowanie tego wszystkiego. To jest bardzo ważne, żeby przypadkiem, broń Boże, nie popadać w jakąś autodestrukcję, tylko wszelkie przeciwności wykorzystać konstruktywnie. Do realizacji jakiejś pasji, czy ktoś woli chodzić na siłownię, czy pisać wiersze, to jest wszystko jedno. Ważne, żeby to po prostu miało ten dobry, konstruktywny kierunek.
Opowiadanie, które znajduje się w tym tomiku, jest jedno i znajduje się na końcu tej książki. Jest to opowiadanie terapeutyczne. Skąd ono się w ogóle wzięło i dlaczego dołączyłaś do tomiku poetyckiego opowiadanie?
Powiem, że jest to utwór, który ja traktuję wyjątkowo i dla mnie to jest taka wisienka na torcie i pomimo, że jest to tom poezji, to jednak uważałam, że to opowiadanie powinno się w nim znaleźć. Ja pisząc je, pisałam jak w transie, bo pomyślałam sobie, że to, co ja tam piszę o depresji, o nerwicy, o różnych stanach lękowych, o właśnie wychodzeniu z tych różnych swoich stref komfortu, że jak ja to ubiorę w słowa i to pójdzie między ludzi, to może komuś pomóc. Pisząc to opowiadanie, pisałam je z zamysłem, aby to była pomoc terapeutyczna podczas zajęć, podczas sesji psychoterapeutycznych dla osób, które są dotknięte problemami ze zdrowiem psychicznym i z tego, co wiem, funkcjonuje to opowiadanie w tej roli, jaką sobie zamierzyłam, a dzisiaj rozmawiając właśnie na tym spotkaniu z młodzieżą, wiem, że oni omawiali, interpretowali to, dyskutowali tam po swojemu i być może mają zamiar wystawić to na swojej scenie teatralnej.
Okładka to taki zwierz, szczur, ale z ogonem jaszczurki.
To jest taki gadogryzoń i to jest właśnie to, co najbardziej obrazuje, najlepiej obrazuje tytuł tej książki. I też się wiąże z tym właściwie taka dosyć zabawna historia. Ten obraz znalazłam w internecie, byłam zafascynowana jego urokiem i sobie pomyślałam, że tak pięknej okładki to ja sobie nie wyrysuję, która by tak korespondowała z tym tytułem tego mojego tomu. No i tak zaczęłam drążyć, co tam jest z tym obrazem. Się okazało, że on wisi w galerii, że nawet nie jest na sprzedaż, bo to już jest chyba dzieło sprzedane czy zarezerwowane. No ale tak zwróciłam się do autorki z pytaniem, czy może być wykorzystany na okładkę. Ona poprosiła mnie o wiersze, a potem sama stwierdziła, że wchodzi w to. Myśmy zaczęły współpracę i ta malarka, Agata Płucica, pyta mnie, a czy chcesz, żeby przekład był tej książki? No i mówię, a kto by nie chciał? No oczywiście, jasne, że tak, dwujęzyczne wydanie, no to jasne. No to ja znam osobę, która się tym zajmie. Alicja Bielecka. I dzięki temu, nie dość, że mamy pierwszy tom w wersji dwujęzycznej, to nad drugim tomem też żeśmy pracowały w tym naszym dream teamie, no i mam nadzieję, że stworzyłyśmy coś fajnego.
Teraz jest promocja pierwszego tomu, ale już słyszę, że te plany literackie właśnie są dalej, czyli kolejny tom już praktycznie jest, za chwilę pewnie ogłosisz datę premiery.
Nie, na to jest jeszcze za wcześnie, bo teraz chciałabym pójść innymi torami. Wyobraźnia jest nienasycona i ciągle szuka nowych tworzyw. Moim ulubionym tworzywem jest słowo, ale ja się zajmuję też biżuterią, ceramiką, dekupażem, rękodziełem, także chciałabym teraz skupić się na zrealizowaniu tej części projektu. A w planie mam jeszcze, no, na tę chwilę dwie książki. Trzecia to w moim zamierzeniu jest taka już całkowicie prozatorska, to byłby tom opowiadań. Nie wiem, czy będzie jakiś wspólny mianownik tematyczny, ale chciałabym zebrać też te moje opowiadania w jednym tomie. A czwarta, no, to jest taki dosyć odważny plan. Dowiedziałam się niedawno, że moja rodzina przetrwała masakrę wsi podczas rzezi na Wołyniu. Bardzo bym chciała w przyszłości zebrać jakieś takie fakty, wspomnienia dotyczące tej mojej rodziny i taką książkę takiemu poważnemu tematowi poświęconą też napisać. Może to potrwać rok, dwa, trzy, ale mam nadzieję zmierzyć się też z tym tematem, no i taką traumą rodzinną.
Tomik poetycki Jaszczurka można zdobyć kontaktując się z autorką poprzez Facebooka. Należy poszukać Doroty Korbut z Gdyni. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk. Zapraszamy jutro po 19:00. W audycji Kulturalny Rozkład Jazdy powiemy m.in. o sobotnim koncercie akordeonowym w Radiu Gdańsk.
Tygiel kulturalny.